Już ze mną Andrzej Kumor, dziennikarz z Kanady, redaktor tygodnika Goniec. Witam pana bardzo serdecznie, dziękuję za to, że dzisiaj znalazł pan czas, żeby z nami porozmawiać, ze mną, żeby podsumować troszeczkę wydarzenia ostatniego tygodnia.
Witam pani Agnieszko, witam państwa. No jest mi niezmiernie miło, zawsze znajdę czas dla Polskiego Radia w Chicago. Dziękuję.
Panie Andrzeju, może zacznijmy właśnie od tej wizyty prezydenta Bidena. Jak pan ją ocenia?
Wie pani co, no ja wyrażam sobie opinię tylko na podstawie tego, co przeczytam. Nie mam dostępu do żadnych tam źródłowych informacji i tak dalej. Ja powiem o moim wrażeniu. Po pierwsze, no, wizyta w Polsce została przyćmiona przez wizytę prezydenta Bidena na Ukrainie, gdzie w porozumieniu z Rosją tam niby jechał. Nie wiem, bo to też to nam mówią takie rzeczy, że jechał pociągiem 10 godzin. No i tam poparł prezydenta Zełenskiego, wykazał się bohaterstwem, bo twarz mu podobno się nie drgnęła, kiedy usłyszał syren alarmowych, które oznajmiały tam alarm powietrzny. Prezydent Zełenski również nie był, dużo ludzi podejrzewa, że są takie rzeczy na pokaz, no bo prezydenta Stanów Zjednoczonych strzegą służby amerykańskie, jak do dygresja. Natomiast to, co działo się w Polsce, to wie pani, pierwsze, no zobaczyłem ten Zamek Królewski od tyłu, no i te flagi Ukrainy, Polski i Stanów Zjednoczonych, no to wyglądało już jakby państwo polskie było państwem wspólnym. Nie rozumiem też, dlaczego tam oświetlano tymi kolorami ukraińskimi. Ja rozumiem akcenty ukraińskie, rozumiem, że Polska popiera wojnę, Stany Zjednoczone popierają wojnę, mimo tego myślę, że powinien obowiązywać pewien protokół.
Jaki protokół?
No protokół dyplomatyczny, że po prostu są barwy polskie i barwy amerykańskie. Jest prezydent Stanów Zjednoczonych przyjmowany w Warszawie, a nie w stolicy, nie wiem, wspólnego państwa, jednej ze stolic wspólnego państwa. Tak, takie odniosłem wrażenie. Po drugie, wszyscy komentowali, wie pani, to, że to Jarosław Kaczyński, że wychodząc powiedział tam, to zostało zarejestrowane, nic nie powiedział. No bo rzeczywiście to było takie przemówienie poklepujące po ramieniu, tak bym to nazwał. Co prawda prezydent Biden stwierdził tam, że nie odda, że Amerykanie nie pozwolą na to, żeby jakiekolwiek terytorium NATO czy tam Polski zostało zagrożone, no ale to chyba mamy to zagwarantowane już wcześniej przez to, że właśnie Polska jest członkiem NATO. Tak. Nawiasem mówiąc, kiedyś, nie tak dawno, profesor Modzelewski zwrócił uwagę na tę właśnie logiczną sprzeczność w tych, jak to się dzisiaj mądrze mówi, narracjach i tej narracji rządowej. Bo to mnie od samego początku drażni, że w Polsce utrzymywane jest takie przekonanie, które można uznać za swego rodzaju przygotowanie gruntu do wysłania Polaków na wojnę, że broni nas Ukraina, że to jest nasza wojna.
Tak.
Że, my
że oni walczą za nas.
Oni walczą za nas. No to aż się powinno nam przykro robić, że to ktoś za nas walczy, prawda? Więc wydaje się, że polski sprzęt już tam na tej Ukrainie jest i tylko wystarczy, żołnierze dojadą i będą walczyć w obronie Polski na tej Ukrainie, bo z tego jest taka narracja. No ale z drugiej strony, tak nam mówiono do tej pory, broni nas NATO i przecież to właśnie ten sojusz miał zapewniać bezpieczeństwo Polski i o to żeśmy się mieli starać i to było przedmiotem negocjacji również z Rosją, zachodu z Rosją, które toczyły się w momencie wycofywania wojsk, byłych wojsk sowieckich z terenu Polski, z Niemiec, zezwolenia na unifikację Niemiec i tak dalej. Bo to jest właśnie ten cały kontekst dzisiejszego konfliktu. Ten kontekst taki najbliższy. Więc kto nas broni? Ukraina nas broni czy NATO nas broni? To my mamy w Ukrainie tam finansować to wszystko, bo inaczej, nie wiem, rosyjskie tanki będą jeździć po Warszawie, czy mamy właśnie tutaj w strukturach NATO mieć nadzieję, że właśnie wszyscy za jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wie pani, oczywiście jesteśmy obiektem działania propagandy obydwu stron, bo tak jest zawsze podczas wojny. No i mówi się, że Rosja to kolos na glinianych nogach, że właściwie no, zachęca się nas do tego, żebyśmy popchnęli tego kolosa i wreszcie zrobili sobie tę przestrzeń życiową między Niemcami a Rosją, no bo on praktycznie no, ulega tym Ukraińcom, widać, że ta armia tam jakoś słabo sobie radzi i taka jest przynajmniej propaganda. No ale jeśli Rosja jest tak słaba, to z kolei czemu nam zagraża? Więc no, wie pani, to człowiek najdrażniej do tego rodzaju rzeczy, do propagandy należy, logiki nie należy przykładać, to się robi na emocjach. I właśnie Polska się doskonale nadaje do tego, żeby jak gdyby ją nastroić antyrosyjsko. My mamy te swoje mity, ukształtowani zostaliśmy przez historię Polski i te mity narodowotwórcze, które mają właśnie ten wektor antyrosyjski czy antysowiecki przez czas. Rosjanie nam dużo krzywdy zrobili. Zresztą no, tak samo nam zrobili bardzo dużo, ja uważam, że nawet więcej, bo to oni zaczęli krzywdy Niemcy hitlerowskie. No a z nimi jakoś się dogadujemy. I tutaj znowu jest kolejna rzecz, że wie pani, to nie o to chodzi, żebyśmy Rosjan kochali albo ich nienawidzili, tak jak teraz chce rząd w Warszawie, żebyśmy ich nienawidzili. I zresztą dużo ludzi, proszę pani, ulega tego rodzaju emocjom, że to kacapy ruskie, ręki mi nie podam, wybić trzeba, tego rodzaju słyszę rzeczy. To jest no karygodne. To po prostu... Trzeba sobie po prostu usiąść spokojnie na wydelku i przemyśleć, jeżeli ktoś w ten sposób uważa, czy sądzi o Rosjanach. I wie pani, no, łatwo nas jest do tego popchnąć, ale to Polska jako silne państwo, jeżeli tak mówimy o tym, co byśmy chcieli, Polska silne państwo, to Polska powinna się dogadywać z Rosją, prawda? Mhm. A nie być... częścią, jak dogadywać, być poinformowaną o tym, co tam Amerykanie z Rosjanami ustalą. Bo wygląda na to, że wojna jest prowadzona, przynajmniej finansowana przez Amerykę głównie. No bo jeżeli sobie wyobrazimy, że przestanie napływać ta broń, jeżeli przestaną napływać pieniądze, to Ukraina ma niewielkie szanse jako niezależne państwo. Zresztą skorumpowane, jak wiele ludzi podkreśla, jeszcze wcześniej, dużo wcześniej. Więc ta wojna jest prowadzona, jak każdy to powie, jest to wojna zastępcza. O Ameryce o coś chodzi.
I no właśnie, panie...
O to, żeby pokonać Rosję, nie wiem, jak Niemcy hitlerowskie, zawiesić flagi na Kremlu i okupować. Tylko będzie, jest to preludium, jest to przedłużenie dyplomacji, jest to przedłużenie polityki, jak mówił Clausewitz. Tylko Stany Zjednoczone te wojnę prowadzą no, swoimi środkami, pieniędzmi, bronią, no, ale nie swoją krwią. I tutaj jest ten element ukraiński w tym momencie. Ja się modlę o to, żeby nie był to element Polski, bo Polska na razie olbrzymie pieniądze na ten konflikt płaci, olbrzymie pieniądze przez ten konflikt płaci, no bo PKB się zmniejszył tam o 2%, Polacy ubożeją, jest drożyzna i wie pani, w tym momencie do... To, że to kto inny będzie decydował o tym, jaki będzie ten pokój, no to jest znowu to, że możemy siebie uznać za, nie wiem, wasala i tak dalej. To tak jak byliśmy za czasów PRL-u. A każdy mądry człowiek powie, że we współczesnym świecie rządzi się, wie pani, przez kontrolę kredytu, przez kredyt, a Polska wygenerowała olbrzymią ilość kredytu i już właśnie między innymi przez tę wojnę. I już widać coś takiego, że właśnie no, mówi się, no musimy przyjąć te warunki europejskie, tam program tych kroków milowych i tak dalej, bo nie będzie nas stać na to, żeby pomóc Ukrainie, prawda?
Tak.
Więc jak gdyby to wszystko są fasada, to jest wszystko sztafaż. No bo przecież liczy się to, co konkretnie po tym zostanie. Liczy się to, co będzie po tej wojnie. Jaki to będzie, kto będzie kontrolował ten obszar właśnie, ten obszar Polski i Ukrainy. I wie pani, tam dużo ludzi mówi o banderowcy, nacjonalizm ukraiński i tak dalej. Ja uważam, że on jest traktowany przez tych, którzy rzeczywiście prowadzą tę wojnę, bardzo utylitarnie. Mhm. Jako coś, co mobilizuje Ukraińców do tego, żeby strzelać w kierunku Rosjan. Tych Ukraińców, którzy marzą o wielkiej Ukrainie, o państwie suwerennym, narodowym i tak dalej, i tak dalej. Co wie pani, jest o tyle no, paradoksalne, że wojna jest popierana przez całą tę międzynarodówkę globalistyczną, czyli jak gdyby no, nacjonaliści walczą w obronie globalizmu, tak to wygląda z mojej perspektywy. No i byłoby bardzo smutno, gdyby gdyby Polacy również no, dali się podżegać do tej wojny przez te wszystkie emocje, które są związane z naszą historią, z tym, co Rosjanie nam i Sowieci nam złego zrobili, po to, żeby ją, po prostu, żeby się wykrwawiać, po to, żeby tracić tę pozycję, która została wypracowana do tej pory. Tę pozycję odrodzenia gospodarczego, odrodzenia pokoleniowego. Bo wie pani, najważniejsze jest, kto na kogo pracuje, czyli jakie są te przepływy, kto co kontroluje na danym obszarze.
Dokładnie.
Wojny, bohaterstwo wojenne to są wtórne rzeczy. To jest po to, żeby później, nie wiem, tworzyć jakieś mity, które mają właśnie do tego, a nie innego sposobu rozwiązywania problemu przekonywać. Ale tak jak powiedziałem, to jest takie bardzo dobre powiedzenie, że rządzi się przez kontrolę kredytu, który jest generowany przez konflikt. Jest to jedna z najbardziej powszechnych metod rządzenia, jeżeli się popatrzy na kraje afrykańskie, na kraje na Ameryki Południowej, no to właśnie w ten sposób tak to się robi.
Panie Andrzeju...
Ja tak za taki mój słowotok, że się nie odniosłem do wielu rzeczy, które... Wie pani, mnie trochę wstyd po prostu. Ja się źle czuję, jak widzę tych polskich polityków z tymi uśmiechami służalczymi wobec Stanów Zjednoczonych. Ja bym chciał, żeby polscy politycy byli dumni, żeby Polska była dumna, żeby prowadziła naprawdę niezależną politykę.
I żeby dbali pani, o interes Polski.
O interes Polski.
I Polaków.
O interes narodu polskiego. Mhm. Wie pani, no, dużo ludzi też podkreśla, że może to jest efekt pan doktor Sykulski, który zresztą zwolniono ze szkoły.
Tak jest.
Z uniwersytetu. Zaczynają się właśnie takie rzeczy bardzo niedobre. Zaczyna się walka z wolnością słowa, ograniczanie wolności słowa w Polsce. Właśnie tego rodzaju opinie, jak ja tutaj do pani wygłaszam, to są już, no, już nie mówię o ruskich onucach, ale to wręcz propaganda rosyjska. Więc tylko uważa się, że to, co pochodzi tam Warszawa, ta narracja nadaje, to jest polska narracja, reszta to jest oczywiście wroga. Natomiast tak nie jest. No, jest bardzo dużo ludzi, którzy patrząc na tę sytuację, boi się o Polskę. Ja należę, jestem jedną z tych osób.
Ja również.
I są też osoby, które podkreślają, że mieliśmy coś takiego, co zostało zamieczone pod dywan, wie pani, afera podkarpacka, gdzie...
Tak jest.
Gdzie polscy politycy...
Tam są szantażowani.
Zabawiali się w domach publicznych z jakimiś Ukraińcami, to było rejestrowane, to prawdopodobnie robił wywiad ukraiński, bo wywiad ukraiński...
Tam były kamery, także ci politycy polscy, którzy korzystali z tych domów publicznych zarządzanych przez Ukraińców.
Tak, a może część tych dziewczyn było nieletnie, wie pani, i tu już mamy, i to są kryminalne...
I tu już trzymamy za pysk.
I tu trzymamy ludzi, tak jest, dokładnie tak jest. Więc tutaj... No,
więc tutaj pan odpowiada na pytanie, panie Andrzeju, dlaczego...
Ukrainy, wie pan, że my jesteśmy sługą Ukrainy, to jest samo w sobie no, strasznym dyplomatycznie określeniem, miałoby jakieś źródła w tym.
Panie Andrzeju,
dlatego na tym strasznie ubolewam.
Bo pan tutaj wspomniał o doktorze Sykulskim, który już jest zwolniony z pracy za swoje działania jakby antywojenne, bo w tej chwili te trendy antywojenne nie są w modzie. W modzie jest popieranie Ukrainy, dozbrajanie Ukrainy. Ci wszyscy, którzy się jakby przeciwstawiają temu, są niemile widziani. I właśnie powiedział pan o tej podkarpackiej aferze, to jest jedna z tez doktora Sykulskiego, dlaczego polscy politycy są tacy spolegliwi w stosunku do Ukrainy. On jeszcze stawia dwie inne tezy związane z Ameryką i związane, teraz zapomniałam, jest jeszcze jedna teza, zaraz mi się przypomni. W każdym razie my przez rok słyszymy, że Ukraińcy walczą za nas. Ukraińcy walczą z Rosjanami. Czy tak jest? Czy to jest wojna między Ukrainą a Rosją? Czy to jest wojna między Ameryką a Rosją, która wysługuje się Ukrainą w tym momencie? My jesteśmy w to wszystko zamieszani, bo też słyszymy od naszego prezydenta i od polityków, od rządzących, jakby taką chęć wysłania Polaków. Bo powiedzmy sobie szczerze, czy my wiemy na dzień dzisiejszy, ilu żołnierzy ukraińskich zginęło?
Pani Agnieszko, oczywiście nie wiemy. Różne są szacunki, mówi się, że 100 tysięcy może być, że to jest krwawa wojna, że konflikt jest bardzo krwawy po obu stronach. ale też kreśląc całą sytuację, no mówmy o tym, jak to wyglądało wcześniej, bo mówiłem o podziale Niemiec i tak dalej. Jednak obiecano Rosji, że infrastruktura NATO, pomimo tego, że jak gdyby zgodziły się te wszystkie kraje na rozszerzenie NATO o Polskę między innymi, mówię, no, Rosja na to wyraziła zgodę na zjednoczenie Niemiec, że infrastruktura NATO nie będzie się przesuwać do Polski. Mm-hmm. I już nie mówimy o Ukrainie, o Polsce mówimy. I dlatego w Polsce nie było stałych baz NATO. Polska to zabiegała, tam pamiętanie Front Trump i tak dalej, tego rodzaju rzeczy, ale te wszystkie, ta obecność wojskowa w Polsce była na zasadzie rotacyjnej. I to były tylko ćwiczenia, czy ci amerykańscy żołnierze, czy żołnierze NATO. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czyli jak gdyby, no to nie Rosja naruszyła status quo, który obowiązywał, tylko Ameryka swoim działaniem, również poparciem dla zmiana wektora polityki ukraińskiej z prorosyjskiego na prozachodni, a w to zainwestowano duże pieniądze jeszcze przed rokiem 2014. Więc i tu chodziło o osłabianie Rosji. Tu chodzi cały układ geopolityczny o to, żeby Rosja była słaba w kontekście rywalizacji amerykańsko-chińskiej. I Ameryka po części zrealizowała swój plan, bo widzi pani, Europa nie ma rosyjskiego gazu, musi go kupować od Stanów Zjednoczonych, Ameryka zarabia. Europa, no przynajmniej deklaratywnie, a Polska nie tylko, musi się dozbroić, więc kupuje broń. Gdzie kupuje tej broń? No w Ameryce, gdzie produkcja broni w Ameryce to jest jedyna produkcja, która nie została wyeksportowana do Chin i tworzy miejsca pracy w Ameryce. Więc jak gdyby Ameryka ugrała tutaj już coś, realizuje swój interes i na pewno będzie się jakoś z Rosją układać, dogadywać. Na razie, wie pani, to co Ukraina mówi, to no, że nie odda tam ani guzika, że Donbas to nie uzna tych wszystkich akcesji, nie uzna zabrania Krymu i tak dalej. Ale wie pani, na mój głos to jeszcze ta wojna potrwa. Jeszcze nie ma tego wyważającego, tej eskalacji, która spowoduje deeskalację, jak to się ładnie mówi w tej koncepcji rosyjskiej. Jeszcze nie użyto wszystkich rzeczy, które można było użyć. I właśnie obawiam się, że jedną z motyw eskalowania w tej wojnie będzie wprowadzenie Polski do wojny.
Dokładnie.
Mówi się o budowie bazy koło na Wołyniu polskiej, znaczy, że Wojsko Polskie tam ma szkolić Ukraińców czy coś tak. To by było wejście do wojny polskiej. Już bardzo, wie pani, jak tak popatrzymy z logistycznego punktu widzenia, to ta Polska w tej wojnie jest, no bo przecież to lotnisko koło Rzeszowa, no nie byłoby tego transportu sprzętu. Pierwsza rzecz, którą każdy dowódca rosyjski by chciał zrobić, no to unieszkodliwić tę trasę przerzutu, prawda? Więc już to jest atak na Polskę. I obawiam się, wie pani, że ta eskalacja będzie miała bardzo złe konsekwencje dla naszego kraju.
Dla Polaków.
A nas wszystkich, dla Polaków, a nas wszystkich mami się taką wizją no, rozsadzenia tych szczęk niemiecko-rosyjskich, budowy międzymorza, takiej kontroli terenów, które by no wreszcie, prawie jak powrót do pierwszej Rzeczpospolitej takiego ukropowi. Tylko ja się zawsze pytam, no z czym do gościa, kto to będzie kontrolował? To upadły państwo ukraińskie? Przecież to są ludzie, którzy kontrolują to państwo. To są te korporacje, które tam wejdą. Ukraina rozmawia z BlackRock, Ukraina rozmawia z JP Morgan, a raczej te właśnie korporacje ponadnarodowe z Ukraińcami rozmawiają na temat odbudowy. Nie rozmawia z Polską i tak dalej. Więc wie pani, ja myślę, że tutaj robi nam się trochę, mówię Polakom i mówię, robi nam się, określając propagandę Warszawy, wody z mózgu. Zagrzewa nas się do tego konfliktu, podczas gdy naprawdę interes Polski jest w umacnianiu gospodarczym Polaków. W tym, żeby Polacy jak byli jak najbardziej bogaci, mieli jak najwięcej firm, jak będzie więcej wpływu na te tak zwane ładnie przepływy, to znaczy kto komu płaci za to, żebyśmy wreszcie odrośli.
Tak.
I nie ma polityki bez pieniędzy, ten kto płaci wymaga i ten kto dostarcza amunicję, pieniądze i tak dalej, później sobie wypisze rachunek i że tak powiem będzie chciał różnych rzeczy od nas, od tego obszaru, które nie będą się Polakom podobały. I już tak jest, że wiele tych rozwiązań Polakom się nie podoba. Dlatego, wie pani, no, a Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę, akurat w tym momencie ja uważam, że ta polityka jest zła dla Polski. Pomimo tego, że w Polsce usiłuje się to przedstawić, że jesteśmy
zupełnie
razem.
Inaczej.
Wreszcie, zupełnie inaczej, że wreszcie jest to to miejsce, które... I tak jak mówię, Rosjan nikt nie wyśle na Księżyc. Będzie ten naród tam. Będą Ukraińcy, trzeba z nimi, z sąsiadami trzeba żyć dobrze. To też dr Szykulski podkreśla. Trzeba się z nimi układać. I oczywiście, że nie należy im pozwolić wchodzić sobie z butami, że tak powiem, do łóżka, że trzeba też bać się takich rzeczy, że da się palec wezmą całą rękę, ale od tego ma być siła narodowa, od tego ma być silnym gospodarczo, finansowo i militarnie krajem. I wtedy możemy rozmawiać. Natomiast jeżeli nasza siła militarna, gospodarcza i tak dalej wisi u klamki amerykańskiej, to jak Amerykanie powiedzą, no wiecie, rozumiecie, my teraz z Rosją tutaj mamy taki i taki układ, to my z tej klamki spadniemy i co wtedy? I wie pani, to są właśnie te rozstrzygnięcia, których ja się zawsze boję, bo wiem z historii, że zawsze były robione ponad naszymi głowami i nadal właśnie mamy tego rodzaju sytuacje, kiedy decyzje o Polsce będą zapadać ponad naszymi głowami, a my się w tym momencie, proszę panią, rozbrajamy, bo oddaliśmy...
Dokładnie, o to chciałam pana zapytać. Co pan o tym myśli? Właśnie, że my dozbrajamy cały czas Ukrainę, tym samym rozbrajając samych siebie. W ostatnim czasie Morawiecki zawiózł cztery czołgi.
Panie Agnieszko, tak. Pani, no właśnie, to w ogóle to są kuriozalne rzeczy, ale jak to jest? No to jeżeli Stany Zjednoczone chcą, żeby Polska uzbroiła Ukrainę, proszę bardzo, najpierw do nas przylatują zastępcze samoloty, a potem my dajemy nasze tam migi i tak dalej. No tak to się odbywa, prawda, w normalnych rachunkach. Dlaczego najpierw nas się zmusza do kupowania broni, to niektórzy mówią przepłaconej. I to jeszcze, wie pani, kupujemy broń, która, ja już nie chcę w to wchodzić, ale nie mamy świadomości pola walki, nie możemy zakłócać cudzych GPS-ów i polegamy na amerykańskich rozpoznaniu swój obcy i tak dalej, nie znamy kodów źródłowych, bla, bla, bla. Czyli jak gdyby uwiązujemy się do polityki amerykańskiej na 100 lat, bo nie będziemy w stanie walczyć z Ameryką i jej sojusznikami. A tutaj, wie pani, no powinniśmy to po prostu negocjować swój system, mądry system uzbrojenia, mądrą armię. Powinniśmy też no, potrafić walczyć, bo z czym do gościa, wie pani, Polska nie tylko jest całkowicie rozbrojona, ale jeszcze za moich czasów obowiązywała zasadnicza służba wojskowa, przynajmniej ktoś dostał tak. Do ręki kasnicowa, to potrafił go
A teraz rozwiązać. Będziemy mięsem armatnim, bo nie jesteśmy przygotowani.
A teraz czy te dzieci pójdą po dwutygodniowym przeszkoleniu, proszę pani, na front?
Nie,
no
to, nie. Ta młodzież
mówimy?
Będzie... Panie Andrzeju, ja doczytałam się, że... Średnia długość życia żołnierza ukraińskiego na pierwszej linii frontu to 4 godziny. Proszę sobie tak, 4 godziny. To jeśli wyślemy nieprzeszkolonych młodych ludzi, to będzie, tak jak powiedziałam, mięso armatnie. Ci młodzi
proszę
ludzie.
Panie, tak jest. Niestety tego rodzaju wojny, a w tym momencie to jest, jak to mówią, maszynka do mięsa, to jest artyleria, jeszcze raz artyleria. Tak to się odbywa, ale powiem pani, że właśnie tego rodzaju w doktrynach wojennych to właśnie tak liczono. Ja już nie pamiętam, czy to dobrze mówię, ale bodajże w Układzie Warszawskim czołg był liczony, że będzie operował bodajże 4 czy 5 minut na polu walki. I potem się już doliczy, że go nie ma i trzeba mieć następny czołg, który go zastąpi. Więc wie pani, to są tego rodzaju ci ludzie, którzy prowadzą wojny. No, jednych nazywają collateral damage, a drugich nazywają mięso armatnie. Ale wie pani, to są nasze rodziny.
To są nasze dzieci, nasi synowie, wujkowie, ojcowie, bracia i tak dalej. Dokładnie.
Ci ludzie mają historię i dwa, my mamy tam majątki, my mamy ludzi, których znamy, którzy mają majątki. I czemu to oni mają w Polsce nosić konsekwencje tych globalnych operacji? A to, że będą ponosić, to niech pani popatrzy na takie miasto jak Aleppo, niech pani popatrzy na takie miasta jak Tripolis, które kwitły jeszcze do niedawna, prawda? Ale tak. Je rozwalono, dlatego że taki był interes, to była gra między mocarstwami, że tak akurat się
robiono. No, a nie daj Boże,
niestety,
gdyby...
Nie daj Boże, tak będzie wyglądać Warszawa.
Dokładnie, nie daj Boże, gdyby właśnie została zaatakowana ludność cywilna, bo my na to absolutnie nie jesteśmy przygotowani i tak jak mówi dr Sekulski, moglibyśmy powtórzyć powstanie warszawskie. Tak dużo byłoby ofiar. Żadnych bunkrów.
to nie musi być ludność cywilna. Właśnie, nie ma bunkrów i tak dalej, ludność nieprzygotowana, ale w grach wojennych, o których mówił nawet pan Jacek Bartosiak, w których uczestniczył, mówiło się o tym, że na przykład jest atak nuklearny na przeprawy mostowe w Warszawie. No małymi bombami nuklearnymi, prawda? Albo Rosjanie uderzają na Niesionkę, na lotnisko. I teraz znów, Stany Zjednoczone liczą na to, tak jak liczyły w swoich doktrynach podczas zimnej wojny, że nie będzie odpowiedzi strategicznej, że wszystko pozostanie tutaj w Europie. No bo wiadomo, odpowiedź strategiczna oznaczałaby koniec świata, więc liczą na to, że się, że tak powiem, będą mrugać do Rosjan. Oni nie dają odpowiedzi strategicznej, Stany Zjednoczone odpowiadają tylko nuklearnie, no i w ten sposób się bawimy. No ale czyim kosztem się bawimy?
Dokładnie.
Rakieta z Kaliningradu, okręgu królewieckiego, no to leci do Warszawy tyle, że to tam nie zdążą sobie powiedzieć dzień dobry nawet.
Tak, nie zdążą zobaczyć oddechu. I ja rozumiem to tak, że Ukraina zasób w ludziach traci, tak? Żołnierza traci. Będzie trzeba kogoś tam wysłać. Kogoś. Jeśli ta wojna będzie kontynuowana, to kto pierwszy tam pójdzie? Polacy. Tak to rozumuję. I cienko to widzę, wie pan. Cienko to bardzo widzę. I tak jak pan powiedział, jestem też jedną z osób, która bardzo się tym przejmuje, jaki będzie los Polaków, bo prezydent Duda jednak tutaj zagrzewa do tego wsparcia, solidarności i można się spodziewać, że będzie taką narrację prowadził dalej i kontynuował. Także nie widzę tego kolorowo. Nie widzę tego kolorowo. Obyśmy się mylili.
Wie pani, ja nie chcę znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy naprawdę trzeba będzie, nie wiem, podjąć decyzję, czy iść tam na front, czy uciekać z tego kraju, mówię tu o ludziach w Polsce.
Tak.
Ale to nie jest nasza wojna.
To nie jest nasza wojna. Dobrze, że pan to powiedział. Cieszę się, że to padło z pana ust.
To, wie pani, to miejmy nadzieję, że to dotrze do jak największej liczby Polaków. Że tak. Usiłuje się nas zmobilizować propagandowo,
zmanipulować. Panie Andrzeju, i to właśnie myślę, że już w tym momencie to chyba zauważamy. Panie Andrzeju, i musimy kończyć, ponieważ czas nas tutaj goni. Zawsze przyjemnie mi się z panem rozmawia. Dziękuję za pana czas i za pana komentarz dzisiaj. Przypomnę państwu, że moim i waszym gościem był Andrzej Kumor, dziennikarz z Kanady, redaktor naczelny tygodnika Goniec. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Panie Andrzeju, dziękuję.